Kościół, wydarzenia, komentarze.
I wracamy po przerwie muzycznej na antenę Radia Doksa. Trzy minuty do godziny 20:30 nam zostały i zmieniamy temat. Przenosimy się z Francji na Śląsk, do Katowic, bo właśnie tam w poprzednim tygodniu obchodziliśmy zakończenie obchodów 500-lecia reformacji. No i to temat w drugiej części naszego spotkania.
Kraj.
A na miejscu w Katowicach był ksiądz Wojciech Pracki, naoczny świadek wydarzeń, można by powiedzieć, tego, co działo się w Katowicach.
To teraz troszeczkę tak zabrzmiało, panie redaktorze, jakby to było wydarzenie wiekopomne.
Ale 500 lat za nami.
500 lat za nami, tak sobie myślę, teraz już nawet mamy 500 plus w tym kontekście dat. No i już do 1000 z górki, prawda? Więc to bardzo pozytywnie. Myślę, że to było takie nabożeństwo z jednej strony bardzo godne, prawda? Oficjalne, uroczyste, ale też przy tej godności i swojej powadze pozbawione, przepraszam teraz za to, co powiem, ale muszę to z siebie po prostu wydusić, pozbawione jakichś takich elementów nadęcia, napuszenia, bo ja myślę, że to jest, nadęcie i napuszenie też bywa ekumeniczne niestety, kiedy to liturgia jest sprawowana, celebrowana właśnie z takim patosem i ten patos może uczestników i samych prowadzących bardzo zmęczyć, natomiast niezbyt daleko to prowadzi. Tutaj na szczęście tego nie było, ku mojej radości, bo ja nie lubię nabożeństw właśnie takich patetycznych, wysokokościelnych. Było bardzo uroczyście, ciekawe i inspirujące do dalszej refleksji kazanie księdza biskupa Adriana Korczago, zwierzchnika diecezji cieszyńskiej.
Wrócimy do niego.
Wrócimy do niego, tak.
Albo właściwie powiemy o nim.
I bardzo ciekawe przemówienie arcybiskupa Wiktora Skworca. Dużo wątków ekumenicznych w tym nabożeństwie i też, co myślę piękne i ważne, zaczęło się występem dzieci. Dzieci zaśpiewały piękną pieśń w takiej jazzowej aranżacji, też z Stowarzyszeniem Orkiestry Kameralnej. Wszystko to świetnie brzmiało. Modlitwy były takie bardzo proste, bardzo od serca, bez właśnie takiej charakterystycznej kościelnej mowy, można byłoby tu powiedzieć. Ciekawe, intrygujące kazanie. Myślę, że to wszystko tworzyło taką zwartą całość. Trochę jednego elementu mi zabrakło, bo myślę, że gdybym tylko chwalił, to by nie było dobrze, musi być równowaga. Zabrakło mi tego wymiaru jednak ogólnopolskiego. To było nabożeństwo faktycznie centralne, ale ono miało taki bardzo, w pozytywnym znaczeniu tego słowa, śląski wymiar, lokalny. Zabrakło mi troszeczkę przy tych wątkach, powiedzmy, związanych z czytaniem tekstów biblijnych, czy z modlitwą powszechną wiernych. Zabrakło mi jednak przy ołtarzu postaci znanych wszystkim Polakom. Tam parafianie czy przedstawiciele władz kościelnych akurat byli może bardziej wyeksponowani, a wydaje mi się, że no, chociażby w kościele był pan profesor Jerzy Buzek, prawda? To jest postać znana w Europie i na świecie. Myślę, że można byłoby tych prominentnych ewangelików tutaj wykorzystać, może troszeczkę bardziej.
To, co się dzieje na Facebooku chociażby.
To, co się dzieje na Facebooku Kościoła, i ja się tak cieszyłem, bo zobaczyłem, jak my wszyscy jako księża zbieraliśmy się w kaplicy, w domu parafialnym. Bardzo się cieszyłem, że w gronie duchownych jest ksiądz prymas Wojciech Polak, którego miałem okazję też wcześniej poznać w związku z moją służbą w Warszawie i którego też niezwykle cenię. I tak sobie myślę, o, to ksiądz prymas na pewno powie kilka słów pozdrowień.
I nie powiedział.
I nie powiedział, bo jednak było to zaplanowane inaczej. Też myślałem, że biskup kościoła mojego też coś powie, może chociaż niewiele, ale coś, ale jednak nie. Więc tutaj zabrakło mi tych wątków jednak ogólnopolskich. Chyba jednak intencją organizatorów było podkreślenie lokalności, która też ma oczywiście swój urok, no ale jakiś taki mały niedosyt pozostaje.
Biskup Niemiec, zaczynając nabożeństwo, powiedział, że wyznawcy luteranizmu mają powód do dziękczynienia i radowania, bo po raz pierwszy upamiętnienie reformacji odbywa się w epoce ekumenizmu. Żyjemy w czasach ekumenizmu, żyjemy w czasach ekumenii, księże profesorze?
No, wielu twierdzi, że jesteśmy w czasach postekumenizmu, tego, którego oczekiwaliśmy dużo wcześniej. Ja myślę, nawiązując tutaj do zdania księdza Wojciecha, ten wymiar lokalny, ja mam takie wrażenie, że ta końcówka była bardzo intensywna, ten koniec października. Ja widzę w Warszawie, co się dzieje. Tam było duże sympozjum, Hatte robił coś niesamowitego. Całe miasto jest oblepione dobrymi panelami, które mówią o historii, myśli i życia kościoła luterańskiego. I to chyba mogło być trochę też i to zmęczenie, czy przesycenie. Być może... Dobrze, że nie było tego patosu, że to nie było też zamknięcie czegoś, bo czego się można obawiać, że to 500 plus później nie będzie miało oddechu. Zamkniemy duże obchody całoroczne, które wszystkich może wymęczyły czy zaangażowały i teraz czekamy na następne jubileusze. Tymczasem jest taka szansa, że ja widzę na przykład wśród studentów, że niektórzy naprawdę w sposób prawdziwy zainteresowali się tą mniejszością wyznaniową, zaczynają pytać i mają odwagę być wewnątrz, na nabożeństwach. To jest dobre, co zaczęło się dziać w tym roku. I być może, że to będzie owoc. Na szczęście nie kanonizowaliśmy Lutra, nie było tych wysiłków.
Bogu dzięki nie, tak. Bo jest wiele powodów, żeby tego nie robić.
No, ale też nie było też wysiłku, żeby pokazać w nim takiego hero, który wszystko spowodował.
Właśnie, ale właśnie było pokazane i jego jasne strony, i jego ciemne strony.
Pewnie obiektywnie.
I na tym polega, myślę, bogactwo tego jubileuszu. Faktycznie 500-lecie to jest przede wszystkim podkreślone dążenie ekumeniczne. I myślę, że wiele dobrego zrobił papież Franciszek w zeszłym roku, o czym mówiliśmy już tutaj na antenie radia, uczestnicząc w nabożeństwie w Lund w Szwecji. Więc myślę, że dał nam wszystkim zielone światło i pokazał zarówno luteranom, jak i katolikom, że można więcej, że trzeba. I to jest wielkie dziedzictwo, o którym już dzisiaj możemy mówić papieża Franciszka. I wrócę tu jeszcze do Lutra. Cieszę się ogromnie, że obecnie badania naukowe nad Lutrem i jego biografią mają charakter ekumeniczny. To jest mniej więcej od lat 80. Rok 83, 500-lecie urodzin reformatora było takim przełomem tutaj. I dzisiaj już każdy, powiedzmy, zdroworozsądkowo myślący luteranin nie będzie się upierał przy tym, że Luter z tymi gwoździami i młotkiem pod pachą zasuwał przez Wittenbergę do drzwi kościoła zamkowego, żeby przybić tezy, bo niekoniecznie tak ta rzeczywistość wówczas musiała wyglądać, o czym już chyba też na antenie wspominaliśmy. Natomiast i że mówimy o Lutrze w jednym duchu też, bogactwo jego myśli tutaj teologicznej podkreślając, ale z drugiej strony bardzo mocno krytykując jego negatywne postawy, których też nie brakło, dlatego całe szczęście, że żadnych tendencji. Tak, to jest po prostu człowiek pełen sprzeczności, pełen różnych skrajnych emocji i to współcześni nam biografowie Lutra bardzo pięknie uwypuklają i myślę, że ta prawda historyczna, ona się też sama broni. Natomiast chcę nawiązać do wypowiedzi księdza profesora, że może zabraknąć tego oddechu. No faktycznie dużo się działo, ale ja myślę, że reformacja, tak jak to pięknie napisał Jan Kalwin, ma to do siebie, że Kościół ciągle się reformuje. Ecclesia semper reformanda est. I to nieważne, czy chodzi o Kościół konkretnie określony denominacyjnie. I na szczęście ta reformacja trwa. A reformacja to jest nic innego jak zmiana kształtu, przekształcenie, żeby ten kształt był lepszy, żeby ten kształt był doskonalszy. I pod tym względem no, wszyscy musimy się reformować.